Słuchacie audycji na blogu gniazdoświatów.net. Uniwersum Metro 2033 darzę od lat już niesłabnącą sympatią i najnowsza polska, znaczy wydana w Polsce powieść z tego uniwersum, czyli Dziedzictwo przodków Surena Cormudiana, tylko utwierdza mnie w tej sympatii, bo jest to po prostu wyjątkowo dobra książka. Cormudian, podobnie jak Avoledo w Korzeniach Niebios i podobnie jak Diakow w końcówce swojej trylogii, napisał Metro bez metra, ale oczywiście wszystko i tak, znaczy no nie wszystko, ale większość akcji osadzona jest pod ziemią. W odróżnieniu od Tullio Avoledo i Diakowa, przynajmniej w ostatniej części jego trylogii, Cormudian zrobił to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o moje zastrzeżenia do dwóch poprzednich książek z uniwersum, to można ich posłuchać bez problemu na blogu. Natomiast to, czego mi tam zabrakło, to jakaś taka organizacja, sens i parę drobiazgów, które nie grały. U Cormudiana takich felerów nie ma. Akcja rozgrywa się stosunkowo niedaleko nas, bo w obwodzie kaliningradzkim, konkretnie w okolicach Królewca, gdzie znajdują się potężne podziemne instalacje pamiętające jeszcze czasy, kiedy tereny te były niemieckie. Rosjanie, potem Związek Radziecki, konkretnie kiedy te ziemie zajął, z dawna niemieckie, skorzystał z tych instalacji, po swojemu je zagospodarował, rozbudował. I tak wypadło, że kiedy przyszła wojna i cały świat upadł, to w tych właśnie miejscach ludzie się schronili. Natomiast główną osią akcji, głównym tematem utworu jest to, że nagle na plaży w obwodzie kaliningradzkim lądują naziści, którzy przybyli po coś, co zostawili tam, uciekając przed Armią Czerwoną pod koniec II wojny światowej. Jeżeli dobrze policzymy, to jest to jakieś 90 lat temu w stosunku do akcji utworu. I przyznam szczerze, że pomysł na to, że w 90 lat po zakończeniu ostatniej ogólnoświatowej wojny, ostatniej dużej wojny, która rozgrywała się na terenie całej Europy, jeszcze są na świecie naziści, którzy chcieliby coś z niej uzyskać, wydawał mi się z początku dość absurdalny. Natomiast bardzo szybko okazało się, że wszystko jest idealnie wytłumaczone. Cormudian wymyślił fabułę, wymyślił myk tak prosty i tak genialny w tej swojej prostocie, że czytając tę książkę nie miałem absolutnie poczucia, że coś tu się nie zgadza. No dobrze, no wylądowali naziści. Potem dowiedziałem się, co to są za naziści, skąd się wzięli, dlaczego wylądowali i wszystko zaczęło się zgadzać. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby uważać, że coś tu jest nie tak. Mógłbym podawać w wątpliwość bazę nazistów na Księżycu. Owszem, natomiast ich lądowanie w obwodzie kaliningradzkim wydało mi się tak naturalne i tak zwykłe, tak prawdopodobne w tym, co w Korzeniach Niebios przedstawił autor, że nawet nie drgnęła mi powieka. Chociaż muszę przyznać, że jest tam parę motywów, między innymi to właśnie tytułowe dziedzictwo, po które naziści do Kaliningradu przypłynęli, skojarzyło mi się no niemal automatycznie z pracami doktora Totenkopfa, znanego z gry komputerowej Powrót do zamku Wolfenstein. Jest to taki dosyć prosty, popkulturowy, mocno wyeksploatowany motyw, ale cały czas trzymający się kupy i idealnie wpisujący się w akcję. Więc mimo tego, że sama powieść została oparta na niewiarygodnych wręcz pomysłach, to czyta się ją świetnie. Wszystko to składa się do kupy. Cała ta układanka zazębia się. Tym bardziej, że przed czytelnikiem odsłaniana jest stopniowo. Są tam dwie główne grupy bohaterów. Jedną jest obsada wojskowego bunkra, złożona z żołnierzy. Drugą natomiast kolonia znajdująca się nieco dalej, zarządzana przez tyrana. No, mamy tu też kolejny, bardzo popularny w literaturze motyw takiego totalizmu, nawet wręcz powiedziałbym. I tam kluczową postacią jest dzieciak, który przeżył zagładę. Dorósł oczywiście i cały czas gdzieś tam dręczą go demony z bardzo nieprzyjemnej przygody, kiedy tuż przed wojną, tuż przed zniszczeniem świata razem z przyjaciółmi zgubili się w poniemieckich bunkrach. To też nie jest żaden nowy motyw. Natomiast muszę przyznać szczerze, że Suren Cormudian ma taką niezwykłą właściwość, którą miewa rzadko który pisarz. Najbardziej sądzę te umiejętności prezentował w swojej prozie John Varley. Wziąć stary, wyeksploatowany motyw i przedstawić go w taki sposób, że wydaje nam się on całkiem świeży i fajny. I nie mamy poczucia tego, że to już było. To się Cormudianowi udało naprawdę rewelacyjnie. Drugą sprawą jest to, że on prawdopodobnie, tak mi się wydaje, założył sobie po prostu napisanie książki sensacyjnej, przygodowej wręcz, bo wiele rzeczy, które znajdziemy w powieści Dziedzictwo Przodków, to takie typowe akcje, które ja pamiętam z filmów oglądanych w latach 80., w latach 90. Cormudian jest mniej więcej w moim wieku. Dzielimy pewne doświadczenia pokoleniowe, jak sądzę, byliśmy wystawieni na tę samą kulturę masową, więc może dlatego gdzieś tam takie odwołania, nawiązania, takie przede wszystkim schematy prowadzenia akcji, działań i tego wszystkiego do mnie przemawiają jak najbardziej. Jego powieść jest prosta. On nie sili się na filozofowanie, on nie sili się na jakieś moralizatorstwo. On po prostu pokazuje ciekawe, takie interesujące dla czytelnika postaci, z którymi można byłoby się identyfikować, z którymi można byłoby się zaprzyjaźnić. Ludzi, którzy nie są ani dobrzy, ani źli. Oni po prostu są ludźmi. Każdy z nich ma jakiś swój zestaw zasad, do których możemy się odnieść, z którymi się możemy identyfikować lub nie. Postępuje według nich. Możemy akceptować pewne ich działania. Z innymi możemy się nie zgadzać. Są elementy typowe dla klasycznej literatury, jak chociażby motyw zemsty. Jest też motyw, ujmę to, wyrwania chwasta, który sam w sobie dowodzi niejednoznaczności postaci, ale jest uzasadniony tutaj literacko, uzasadniony akcją i u czytelnika wywołuje takie poczucie, że o, zło zostało ukarane. Nadeszła odpłata za wszystko, co w życiu się zrobiło. Także o ile ci dobrzy umownie nie są kryształowi, o tyle nadal gdzieś tam wpisują się w taki ogólny koncept moralny. Dzięki temu, że Cormudian nie próbuje tworzyć dylematów moralnych, nie próbuje gdzieś tam dofilozofowywać tej swojej fabuły, a po prostu prowadzi świetnie zaplanowaną, naprawdę bardzo precyzyjnie zaplanowaną akcję przygodową, akcję sensacyjną, to wszystko to czyta się rewelacyjnie. Ja myślę, że dwa lub trzy wieczory może poświęciłem na tę książkę. Pochłonąłem ją bardzo szybko, bo też Cormudian posługuje się językiem bardzo takim przystępnym dla czytelnika. Nie chcę powiedzieć, że prostym, bo nie. Jest sporo rzeczy w tej książce, które wymagają jednak zaangażowania. Sporo jest tam specjalistycznej wiedzy dotyczącej sprzętu wojskowego. Jest bardzo dużo ciekawych informacji o samych tych nazistowskich, poniemieckich instalacjach na terenie obwodu kaliningradzkiego. Jest trochę elektroniki, jest trochę uzbrojenia, jest trochę technologii. Natomiast On nie postawił sobie za zadanie czytelnika tym przytłoczyć. Podaje po prostu te rzeczy w sposób zupełnie naturalny. Cormudian sam ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o armię, jeśli chodzi o sprzęt, bycie żołnierzem, o walkę. Więc tutaj widać, że dla niego wejście w te klimaty jest zupełnie naturalne. To nie jest człowiek, który dokształcił się i zasięgnął porady ekspertów, tylko on po prostu pisze o tym, na czym się zna. A to jest zawsze najlepszy sposób na sukces. Napisać o czymś, na czym się znasz, w sposób naturalny, przystępny, tak jakby się o tym opowiadało. Dlatego całe to tło militarystyczne, technologiczne, ten taki postholokaustowy urbex w jego powieści bardzo ładnie grają, brzmią bardzo naturalnie, składają się w naprawdę fajną, ciekawą, wciągającą przygodę i wszystko to sprawia, że nawet kiedy dochodzimy do finału, który jest, no muszę przyznać, zaskakujący, nie będę wam zdradzał, co tam się dzieje, ale tu również Cormudian odwołuje się no naprawdę do absolutnej klasyki literackiej. Oprócz tego wymienianego już przeze mnie Powrotu do zamku, Wolfenstein sięga tak daleko, jak tylko można w fantastyce naukowej niemalże. I to wszystko gra. To sprawia, że tę książkę czyta się z przyjemnością, że ją się pochłania, że człowiek się nie męczy. To jest coś, czego brakowało mi w przypadku Za horyzont Diakowa, gdzie miałem wrażenie przekombinowania jednak akcji, że to wszystko działo się za szybko, że to tam ostatni Diakow to była taka drużyna A, Deux ex machina, wybuch za wybuchem, pędzimy naprzód. Podobnie było z Korzeniami niebios, kiedy na dobrą sprawę miałem poczucie, że on wepchnął w tę książkę, mam na myśli Tullio Avoledo, więcej niż mogło zagrać. Jest tam dużo różnych motywów, dużo różnych wydarzeń, które następują jedno po drugim. Ostatecznie teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy, to jest w pewien sposób męczące. U Cormudiana tego nie ma. Akcja toczy się wartko. Nie rozwija się może od razu od trzęsienia ziemi, chociaż w pewien sposób też. Także jeżeli jesteście fanami Metra, to oczywiście książkę tę należy przeczytać. Po prostu, jeżeli lubicie serię, to tą książkę również polubicie, ona wam się na pewno spodoba. Jeżeli nie czytaliście nic Metra, jest to świetna książka, żeby przeczytać ją zupełnie niezależnie. Bo to jest doskonała powieść postapokaliptyczna, która z oryginałem Głuchowskiego nie wiąże się nijak. Oprócz tego, że dzieje się w tym samym świecie. Natomiast znajomość Metra, znajomość poprzednich książek wydanych w Polsce nie jest absolutnie do niczego potrzebna. I mimo tego, że są tam nawiązania, tak jak w powieści Za horyzont, do innych książek, do innych wydarzeń, nie wpływa to nijak na akcję. Nie trzeba ich znać. Tym bardziej, że są to nawiązania do książek wydanych w Rosji, które w Polsce nie wyszły, więc tak naprawdę dowiadujemy się o tym z przypisów, a gdyby tych przypisów nie było, to czytelnik nie miałby poczucia absolutnie żadnej straty i nawet by nie podejrzewał, nie wiedział i nic nie stracił. Jednym słowem, tak. Ja jestem na tak. Uważam, że to jest świetna książka. Tak jak Za horyzont niestety nie do końca spełniło moje oczekiwania, które były bardzo wysokie po euforii pierwszych dwóch tomów. Tak, Dziedzictwo przodków, do którego początkowo podchodziłem ze względu na pomysł, z pewną rezerwą, to może dużo powiedziane, z pewnym jednak dystansem, tak okazało się, że jest to absolutnie świetna książka. Poprzeczka, jeśli chodzi o serię, została znowu postawiona bardzo wysoko i ciekaw jestem teraz drugiej tegorocznej zapowiadanej premiery z uniwersum Metro 2033. Między innymi dlatego, że podobno autorem ma być Polak. Ma być to pierwsza polska książka w uniwersum. Mam szczerą nadzieję, że pod hasłem pierwsza polska książka w uniwersum Insignis sprzeda nam powieść, która dzieje się w Polsce. Jest to nadzieja bardzo głęboka i bardzo gorąca z mojej strony. Jeżeli okaże się, że podobnie jak w zbiorku darmowych opowiadań W blasku ognia, gdzie przytłaczająca większość, z wyjątkiem jedynym, opisała rzeczy dziejące się nie w Polsce, to będę wtedy bardzo rozczarowany. Ale na razie seria trzyma poziom i Dziedzictwo przodków Surena Cormudiana polecam wszystkim fanom literackiej postapokalipsy. Na koniec chciałbym poprosić o wybaczenie za stan tego nagrania i za mój głos, ale niestety są takie chwile nawet w moim życiu, gdzie przegrywam z gardłem i dzisiaj jest właśnie jedna z takich sytuacji. Mam nadzieję, że następny podcast, który na łamach Gniazda Światów zostanie wyemitowany, będę już mógł nagrać swoim normalnym głosem. Pozdrawiam Was.